Panie profesorze, mówiliśmy, a tak trochę przeszliśmy od bardzo ogólnych stwierdzeń do szczegółów związanych z tymi ograniczeniami w ustawie o szkolnictwie wyższym, nie, ale tam jest też zapis, no, powiedzmy, być może nawet bardziej niepokojący. Ta ustawa za kilka dni wchodzi w życie, więc jakby zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądać, ale możliwość odstąpienia przez rektorów poszczególnych uczelni od konieczności, do tej pory była konieczność, wykładania tak przedmiotów, nazwę bazowych, one są trochę inaczej chyba w ustawie nazywane w tym momencie, takich jak filozofia, jak podstawy nauk społecznych, socjologia itd., itd. No bo po co? Takie jest wytłumaczenie ministerstwa, które lansowało ten projekt. Po co inżynierowi znajomość filozofii? Po co inżynierowi znajomość, powiedzmy tam, no jakiejś wiedzy z zakresu nauk społecznych i tak dalej, i tak dalej. No ale odwracamy się od całego modelu kształcenia i edukacji,
myślę, że tutaj,
jest związany z naszą cywilizacją.
Ja myślę, że tutaj nie ma zagrożenia. Znaczy mi się wydaje, że szukam dobrego słowa, ale myślę, że mogę powiedzieć, że tarnowskie uczelnie, w szczególności mam na myśli Państwo Wyższą Szkołę Zawodową czy Wydział Teologiczny, są na tyle ekskluzywnymi uczelniami, że nie skorzystają z tego zapisu. Tak, ta ustawa nie zabrania prowadzić tych wykładów i mnie się wydaje, że nawet wymienienie tych dwóch podmiotów, które ze sobą bardzo dobrze współpracują i wiemy, że nawzajem są prowadzone zajęcia, przecież no, nie będą pokusą wystarczającą dla tych uczelni, żeby rezygnować z prowadzenia tych przedmiotów, bo wiemy, że no, tak naprawdę chodzi o ukształtowanie całego człowieka. Mi się wydaje, że polscy specjaliści na świecie biją na głowę w zasadzie wszystkie inne nacje tym, że no, uczelnie światowe kształcą bardzo wąsko i często jest tak, że ktoś sobie nie daje rady z jakimś zagadnieniem, bo ono wykracza poza jego profesję. Ja muszę powiedzieć, że ja się z tym zetknąłem bardzo dawno, no, to był rok 1980, kiedy po raz pierwszy stanąłem w Tamelu, no i tu była taka sytuacja, że Amerykanie dostarczyli maszynę, która miała nawijać uzwojenia do silników. No i tam pojawił się jakiś kłopot, ta maszyna nie pracowała poprawnie. Przyjechali specjaliści ze Stanów Zjednoczonych i ponieważ ten rodzaj usterki wykraczał poza ich umiejętności, oni nie byli w stanie tej maszyny naprawić, nie opłacało się przysyłać kolejnych, zerwano tą maszynę, bo tak to się mówi potocznie, z tych fundamentów, zawieziono ją z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli teraz słyszymy z Irlandii czy z Wielkiej Brytanii pochwały pod adresem polskich hydraulików czy mechaników, to dlatego, że oni są bardziej wszechstronni niż tamtejsi, prawda, fachowcy, że mają wyobraźnię pewnych skutków, że jeżeli zajmuje się kranem, to wie, że tam jeszcze obok jest jakaś fliza, jakiś kawałek muru, jakiś kawałek podłogi i że on jakby to wszystko ogarnia. I to
nie
samo
boli
dotyczy
się
kształcenia.
Zagrożeń wynikających, no, wydaje mi się, że znaczy, mnie się z całego programu, bo to jest nie tylko ta jedna ustawa, ale szereg różnych innych działań Ministerstwa Edukacji,
mnie się wydaje, że
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego,
mnie się
które
wydaje,
zmierzają
że
mnie do takiej urawniłowki europejskiej.
Znaczy, mnie się wydaje, że tutaj trzeba wyraźnie rozgraniczać pewne zjawiska. To znaczy, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, no to tutaj trzeba zobaczyć szkoły, które są nastawione na kształcenie dobrego absolwenta i szkoły, które są nastawione na jednak pewną komercjalizację tego procesu. Jeżeli szkoła jest nastawiona na jak największy dochód, no to ona oczywiście minimalizuje te zajęcia, ile minister każe i nic więcej. Absolwent dostaje dyplom, a kanclerz liczy wpływy.
Ale panie profesorze, wie pan doskonale, jak państwo to robi. Nawet jeżeli chodzi o te szkoły państwowe. Wystarczy po prostu obciąć środki i rektor zaczyna się zastanawiać, no tak, no rzeczywiście, no to nie, no to przecież rzeczywiście trzeba uczyć przedmiotów technicznych na Politechnice, ale z tej filozofii zrezygnujemy, bo nie mamy pieniędzy, bo coś
znaczy, tam. Ja muszę powiedzieć tak, że tutaj trzeba by jeszcze powiedzieć, pan w swoim szerszym pytaniu pytał jeszcze o edukację i ja tak. Muszę powiedzieć, że edukacja jest źle. Rektorzy narzekają, że kandydaci na studia są na kiepskim poziomie i to jest rzeczywiście przerażające. Ja muszę powiedzieć, że ja no, dokładałem wszelkich starań, żeby nie obniżać wieku szkolnego, ponieważ jakby no, upatrywałem w tym po pierwsze to, że dzieciom się zabiera dzieciństwo, a po drugie jednak percepcja w tym wieku jest no zupełnie no nie taka, no, jakby się chciało.
Powiedzmy sobie szczerze, bo to mówimy tylko o sześciolatkach, ale przecież ta reforma oznacza w konsekwencji, że 17-latkowie będą zdawać maturę.
To znaczy ja powiem tak, że oznacza to generalnie obniżenie poziomu intelektualnego naszego społeczeństwa. To jest brutalna prawda, ale trzeba to powiedzieć. Ja o tyle, że mówiłem to z mównicy Senatu, bo pan pytał tutaj o te właśnie aktywności senackie, więc ja muszę powiedzieć, że to była jedna z tych rzeczy, o które zabiegałem, upatrując w tym naprawdę początek poważnej równi pochyłej. Oczywiście inne zjawiska, które w świecie zachodzą, też nie są tutaj budujące. Na pewno drugą taką rzeczą to jest jakby nakłady finansowe na szkolnictwo wyższe i na naukę. Tutaj pan akurat już rozważał te zagrożenia wynikające z obcinania, mówiąc kolokwialnie, środków na szkolnictwo wyższe. Trzeba tutaj dodać, że na przestrzeni ostatnich 20 lat liczba studentów wzrosła prawie sześciokrotnie, a poziom finansowania szkolnictwa wyższego się nie zmienił. My jesteśmy na poziomie finansowania sprzed 20 lat. Jeśli chodzi o finansowanie nauki, bo to jest niesłychanie ważne, to finansowanie nauki w roku 1991 to było 0,76% PKB, w roku 2011 to jest 0,38% PKB, czyli połowę tego, co było 20 lat temu. Dlatego no, to jest poważne zaniepokojenie, że jednak no, nauka i szkolnictwo wyższe nie będą tą lokomotywą. To znaczy, że się w ogóle nie załapiemy na to społeczeństwo informacyjne i gospodarkę opartą na wiedzy. To jest poważne zagrożenie, ponieważ ono grozi poważnymi skutkami cywilizacyjnymi. Mi się wydaje, że my jako państwo, jako naród, jako społeczeństwo no mamy uzasadnione aspiracje, ażeby jednak pretendować do państwa nowoczesnego w XXI wieku, które no potrafi wytwarzać i przetwarzać to, co jest obecnie najcenniejsze, czyli właśnie wiedzę.
Mówiliśmy w takim razie o tych wszystkich zagrożeniach i tak dalej, tu uciekł pan trochę, pan profesor, od odpowiedzi na pytanie, czy te kompetencje są wystarczające do tego, żeby nie czuć się zawiedzionym, rozczarowanym. No, trochę odpowiada pan samym startem po raz trzeci do Senatu, że jednak nie, że warto się starać, że warto...
To znaczy ja muszę powiedzieć tak, że oczywiście zawsze warto robić taki bilans. To jest moment właśnie przed wyborami kolejnymi. No to jest czas na bilans. I ja muszę powiedzieć, że te osoby, które śledziły moją aktywność przez ostatnie 4 czy 6 lat, no to wiedzą o tym, że jednak byłem tą osobą, która chyba najmocniej w parlamencie, mówię o Sejmie i Senacie, przedstawiała sprawy finansowania nauki i szkolnictwa wyższego. I to absolutnie pod tym względem moje zasługi są no, niezwykle ważne i one zaowocowały bądź to dużymi środkami, jakie zostały na ten cel skierowane, chociaż początkowo takich zamiarów nie było. Myślę tu szczególnie w roku 2007. Ale także w ostatnim okresie, przecież wiemy, że jest kryzys finansowy światowy, to, że na naukę i na szkolnictwo wyższe nie było mniej, także poczuwam się, że to w jakimś stopniu istotnym jest także moja zasługa. Myślę, że drugim takim dużym pakietem, bo teraz mówimy o tych sprawach w Warszawie, bo przecież mandat parlamentarzysty to jest nie tylko to, co w terenie, ale także to, co w Warszawie. Ja muszę powiedzieć, że mam takie przekonanie, że to, o czym decydujemy w Warszawie, ma głębokie konsekwencje w terenie. I stąd jakby rozważania o Akademii Tarnowskiej ja przenoszę na forum parlamentu, bo widzę, że te rozwiązania, które są dobre dla Tarnowa, będą dobre też dla innych regionów. Więc tutaj drugim takim elementem są sprawy wychowania młodego pokolenia. Muszę powiedzieć, że w zasadzie od początku byłem, kiedy jeszcze pisano ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka. Cały czas jakby wielokrotnie zasiadałem w Radzie Rzecznika Praw Dziecka i te sprawy wychowania młodego pokolenia no, zawsze mnie interesowały. I muszę powiedzieć, że przy wielu ustawach, w których sprawy wychowania rodziny, no, jestem jednym z autorów raportu o sytuacji polskich rodzin, autorem programu polityki prorodzinnej państwa, więc te elementy młodzieży, rodziny, wychowania zawsze były mi bardzo bliskie i to znajdowało wyraz w wielu zarówno wystąpieniach na forum Senatu, ale także zgłaszaniu wielu istotnych poprawek, inicjatyw legislacyjnych. Także to jest to myślę, że to jest nie do przecenienia. To znaczy my musimy mieć świadomość taką, że jeżeli nasz naród, nasze państwo ma 40 milionów, to nawet pewne, wydawałoby się, niewielkie zapisy prawa mają ogromne konsekwencje w praktyce i myślę, że tutaj pilnowanie pewnych spraw, dbanie o nie. Oczywiście ten okres ostatnich 4 lat to jest okres, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało tą rolę recenzenta, ale skuteczność tego recenzowania, my oczywiście może nie byliśmy zbudowani tym, że nasze rady, nasza krytyka nie zawsze były przyjmowane z należytą uwagą, ale myślę, że i tak to, co mówiliśmy, na co zwracaliśmy uwagę, miało swoje konsekwencje. Na szczęście tutaj, za co dziękujemy, wsparcie mediów polega też i na nagłaśnianiu naszego głosu, bo gdyby on tylko był w Warszawie, to może by to było za mało, ale jednak to, że nawet pewne ruchy społeczne, tak jak w przypadku obniżania wieku szkolnego, kiedy to jest, ja muszę powiedzieć, że bardzo duże było poruszenie społeczne właśnie przy ustawie o szkolnictwie wyższym. Nauczyciele akademiccy składali petycje, protestowali studenci też, więc to było. Wiele z tych postulatów niestety nie zostało uwzględnionych, ale mogło być gorzej, tak? Mówiąc najkrócej. I tutaj wiele takich rzeczy było. Także ja muszę powiedzieć, że ten bilans, jeśli miałbym tutaj tą swoją działalność podkreślić, no tutaj przy okazji przecież wyroków w Strasburgu w sprawie obecności krzyża w naszej przestrzeni publicznej, to przecież to też nie jest do pominięcia. Także, że
reasumując, potencjał senatora, w sensie jego możliwości, kompetencji i tego, co też rozumiem, że to jest kwestia indywidualna, ale od niego zależy, w sensie, że tak powiem, wyrąbania sobie gdzieś jakichś,
znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że to by trzeba było, no teraz to już jest może trochę po fakcie, że ja w zasadzie powinienem kiedyś zaprosić media do Warszawy i pokazać, bo proszę Państwa, no, jest wiele komisji w Senacie, jest wiele komisji w Sejmie, natomiast moja aktywność jako senatora, przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu została obudowana wieloma narzędziami, bym powiedział nawet unikatowymi, w skali 20-letniej historii najnowszej
poprzedni
parlamentu.
Odbiór Senatu i senatorów, znaczy taki przejawiający się również jakby stosunkiem do tej instytucji jest taki, że no po co nam Senat, prawda? Skoro tak naprawdę niewiele mogą ci senatorowie. Zresztą od kilku lat jeszcze mniej niż mogli wcześniej, prawda? Więc biorąc to pod uwagę, rzeczywiście głosy dotyczące na przykład likwidacji, czy też w ogóle jakby przeobrażenia tej Izby w jakieś ciało doradcze, nie wiem, samorządowe i tak dalej, to wszystko rzeczywiście no, jakość świadomości społecznej funkcjonuje żywiej niż to, co senatorowie robią na co dzień, a od czasu do czasu zdarza się, że blokują na przykład jakoś udaje się w ostatniej chwili jeszcze uratować na przykład jakieś regulacje prawne, które zostały po prostu schrzanione, mówiąc kolokwialnie, na etapie prac w Sejmie.
Znaczy ja bym jeszcze chciał poprzednią myśl skończyć. Znaczy ja muszę powiedzieć tak, że jako przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu obudowałem tą działalność komisji takimi niesłychanie pożytecznymi działaniami. Na przykład byłem inicjatorem, jestem przewodniczącym Senackiego Zespołu do Spraw Wychowania Młodego Pokolenia. Ten zespół działa, wspiera. Nie wszystko da się w ramach komisji, tutaj jest ta pomoc. Byłem inicjatorem, jestem szefem parlamentarnego, czyli złożonego z posłów i senatorów, Zespołu do Spraw Harcerstwa w Polsce i poza granicami kraju. To działa, spotyka się, wspieramy. Muszę powiedzieć, że pewnym unikatowym zjawiskiem jest wydawanie przez moją komisję serii wydawnictw Problemy Nauki i Wychowania. Niezwykle pożyteczne, rozsyłane do wielu bibliotek, opracowania o wychowaniu, o finansowaniu szkolnictwa wyższego, o procesie bolońskim w szkolnictwie wyższym, zagrożenia wychowawcze XXI wieku. No to są niesłychanie ważne rzeczy i to jest to oddziaływanie. Gdzieś w jądrze tego wszystkiego jest odpowiedź na to zasadnicze pytanie, o którym pan w tej chwili zaczął mówić, że w ciągu ostatnich 4 lat Senat uchwalił wiele tysięcy poprawek. Ponad połowa z nich została przyjęta przez Sejm. Wielokrotnie było tak, że na etapie sejmowym przyjęto pewne poprawki, które nawzajem były ze sobą sprzeczne, że zreflektowano się, że coś jest nie tak. I wtedy była jeszcze szansa to poprawić.
No tak, ale tutaj malkontenci czy przeciwnicy prawda, Senatu mówią, że no właśnie, to jednocześnie Senat, niepotrzebny Senat, psuje również Sejm poprzez wytwarzanie świadomości wśród posłów, że zawsze istnieje to koło ratunkowe, prawda? My możemy sobie tam coś zepsuć albo nie dociągnąć. Zawsze istnieje to koło ratunkowe. W ostatniej chwili będziemy mogli jeszcze ewentualnie coś sobie domyślić i tak dalej.
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo. Otóż sprawa jest prosta. To znaczy ja kieruję się rachunkiem ekonomicznym. To znaczy z punktu widzenia funkcjonowania państwa my powinniśmy optymalizować proces legislacyjny pod kątem jego efektywności, czyli kosztów przebiegu tego procesu i jakby skutków w państwie. Otóż naprawdę koszty utrzymywania 100-osobowego Senatu nie są relatywnie wysokie w stosunku do skutków, jakie mogą być. Wiem, że zdarzały się takie sytuacje, że wjeżdżały do Polski tiry ze sprzętem elektronicznym, bo przez 3 dni nie było, prawda, opłat celnych. Więc żeby uniknąć takich sytuacji, to są koszty wielokrotnie większe, jednorazowo wielokrotnie większe niż roczne utrzymanie Senatu. Z drugiej strony wiem, że w wielu państwach każdy poseł ma rozbudowane biuro swoje w Warszawie. W Polsce tego nie ma. Rozbudowane komisje. Więc powstaje pytanie, czy inwestujemy w rozbudowę obudowy posła, a w pewnym momencie to już jest jego niewydolność osobista, prawda? My czasami się dziwimy, że na sali Sejmu jest pusta, bo w tym czasie pracuje wiele komisji. Naprawdę to jest sporo pracy. I ja myślę, że jednak to poprawianie prawa jest ze wszechmiaru uzasadnione. Pan mówił o tej izbie samorządowej. Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście takie głosy są. Zacząłem się zastanawiać i mówię, no rzeczywiście są przesłanki do tego, żeby ci samorządowcy mieli może większy wpływ na stanowienie prawa, no bo się świetnie znają na sprawach samorządowych, świetnie się znają na prawie. Ale z drugiej strony, jak na to popatrzymy, no to tematyka legislacyjna dotycząca samorządów to jest jakieś powiedzmy 1/10. Równie dobrze lekarze, ponieważ 1/10 prawa dotyczy zdrowia, a zatem obok samorządowców lekarze. No dotyczy też szkolnictwa wyższego, więc może profesorowie wyższych uczelni. I wracamy do obecnego stanu, gdzie samorządowcy są tak samo bardzo cenieni i potrzebni w Senacie czy w Sejmie, jak wszyscy inni, którzy stanowią przekrojenia naszego społeczeństwa. Także tutaj nie można ulegać takiemu nastrojowi. Mi się wydaje, że to jest owoc tej budowy złej atmosfery wokół Senatu, że niepotrzebny, że mi się wydaje, że jeżeli jest izba, ma istotne zadania, zawsze powstaje pytanie, jak ulepszyć, co dodać, jak zmodyfikować. No i oczywiście pomysł z samorządami jest jednym z wielu, możemy o tym rozmawiać, prawda? To nie jest tak, że mówimy, nie rozmawiamy, bo to jest złe. Rozmawiamy. Ja podałem tutaj pewne argumenty, pewne przemyślenia. Życie potwierdziło przez te 20 lat, ile dobra Senat zrobił. Oczywiście można jeszcze tutaj tą listę wydłużać.